Hej, tu Flora z Chaty Pustelnicy. W dzisiejszym odcinku będę mówiła o książce Dom w butelce. Rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików, którą napisała pani Agnieszka Jucewicz razem z panią Magdaleną Kicińską. Co jest takiego interesującego w tej książce, to są nie tylko te historie tych dzieci, bo no same historie są dosyć przejmujące, pokazujące lepiej problem, ja bym powiedziała, rodzin alkoholowych, gdzie alkohol się leje strumieniami i leje się go za dużo. I powiem wam, że co mi się podobało w tej książce, to właśnie jest to, że trochę tych informacji jest. Próbowałam znajdować takie rzeczy wspólne, jakieś wspólne punkty takie, do których się mogę przyczepić. Interesował mnie punkt widzenia tych ludzi. Zresztą nawet o tej książce się wypowiedziała, no, co nieco pani guru uzależnień, pani psychoterapeutka dr Ewa Wojdyło. Ja akurat mam jedną książkę chyba bodajże o pani Wojdyło, to jest Alkoholizm, rak duszy, coś takiego. Ja to pamiętam, że to czytałam, kiedy byłam o wiele młodsza. A ta książka, no i stwierdziłam, skoro pani Wojdyło zachwala, jeszcze tak potem zobaczyłam, posłuchałam sobie podcastu Zmierzchów i tam było... Tam, co pani tam, tej rozmowy, którą pani Niedźwiecka przeprowadziła, właśnie chyba z tymi dwoma paniami, ale mogę się, słuchajcie, mylić. Może mi się coś kopie, może tej rozmowy nie było, ale wydaje mi się, że ta książka właśnie tam była polecana. No i tak, siłą rzeczy, mam takie zainteresowanie, ostatnio mi się to bardzo uruchamia, znowu książki, książki, wersje fizyczne książek i zbieractwo trochę tych książek, oczywiście tych, które mnie interesują. Więc pomyślałam sobie, że tak, przeczytam i zawsze coś wam opowiem o tej książce. Co jest tutaj takiego ciekawego? Są tutaj historie dzieciaków z rodzin alkoholowych, które są już dorosłe i opowiadają o swoich przeżyciach. Tak naprawdę sam problem alkoholizmu wydaje mi się, że on się nasila. To znaczy tak, w dzieciństwie, no to ja tego problemu dużo, dużo zaznałam. Później ja już nie miałam takiego kontaktu, że widziałam gdzieś jakąś patologię, może taką okropną. No ale według nawet raportu, jaki został wykonany, to i odcinka, jakiego oczywiście posłuchałam, bo słuchałam kilku odcinków Janka Śpiewaka na temat promocji w ogóle bardzo tego alkoholizmu i ich lania, to powiem wam, że i nawet tych reklam, jakie ja obserwuję, nawet dla młodych ludzi, jak widzicie, że w Żabce macie wojewódzkiego palikota, którzy zachęcają do wypij wódę, no nie wiem, będzie fajnie i to wiadomo, do jakich osób jest skierowanych, tak? Chociaż oni oczywiście powiedzą, nie, my to w ogóle, nie, no to my nie chcemy rozpijać młodzieży, wcale nie. Tylko tak naprawdę wiadomo, dla jakich osób no jest sklep Żabka. Powiemy, że dla wszystkich, okej, ale kto najczęściej kupuje w Żabce? To są z reguły młodzi bardzo ludzie, którzy przychodzą, chcą sobie coś kupić na szybko, gdzieś koło szkół, jest dużo Żabek. Prawda, zresztą jest ogólnie za dużo Żabek, mamy co rogu, co chwila, co krok mamy Żabkę. Na każdym jednym rogu widzimy, o, stoi Żabka. No i akurat ten target w Żabce, no trafia z reguły do ludzi młodych. Pan ten, jak mu tam, palikot i pan wojewódzki, no to oni ubierają się super luzacko, taki luz, wielki luz i jesteśmy wielkimi luzakami i robimy świetną wódkę i po prostu pijcie wódkę. I to jest takie, to jest to, co mi się bardzo nie podoba, takie ukrywanie, że no nie, no my to wcale nie chcemy do młodzieży, a to jednak trafia do młodzieży. I oni się tak, kurczę, bardzo tak wykręcają od tego, że my nie chcemy zrobić niczego złego, my nie mamy złych żadnych zamiarów i tylko chcemy, prawda, działać dobrze, nie chcemy rozpijać nikogo. Okej, okay. Popularność w tej chwili tych takich reklam na Instagramie, też tych instagramerów, którzy, słuchajcie, tak reklamują to chlanie, też paskudna sprawa. Ja miałam, wiem, że miałam mówić o książce, ale to ja za chwilę do tej książki przejdę, tylko próbuję wam zrobić taki wstęp, dlaczego ja się wzięłam za tę książkę i co tak naprawdę mnie rusza w problemie, bo problem jest ogromny, wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówi w raporcie Jan Śpiewak, ja was odsyłam do jego filmiku, To naprawdę nie jest, kurczę, dobrze. Ja nawet do takiego jednego influencera, wiecie, napisałam. Czy co on, jak on się czuje z tym, że został po prostu wymieniony w tym odcinku śpiewaka? A wiecie, co on mi napisał? Że on mi napisał, że nijak. Że on w dupie to ma tak naprawdę, nie? Że został tam wymieniony. To znaczy, to ja sobie dopowiadam, ale no nie, no nawet mogę sprawdzić, co on mi napisał na Instagramie. Czekajcie. I mogę to zacytować chyba, nie? Nie muszę wam mówić, kto to, ale mogę powiedzieć, co powiedział. Jak to znajdę, oczywiście. O. A tak, no ja mu napisałam, że ogólnie gratki znalazłeś się w nowym odcinku śpiewaka i jak się z tym czujesz? No i podałam mu linka. No i typ odpisuje. Taki dosyć friendly facet, byście pomyśleli, no. Odpisuje mi, w sumie to nijak. W sumie to nijak. No, to wiecie, no to ja jemu napisałam, że słuchaj, sama jestem córką alkoholika, no i smutno, i taką buźkę. Przesłałam mu zdjęcie tej książki. No i napisałam, że polecam tę książkę, zrozumiesz może bardziej, nie wszystko, co się opłaca, warto. Nie to, że chcę ciebie pouczać, zrobisz, co zechcesz, no nie? I ogólnie pozdrawiam. Ale typek ogólnie, no i mi oczywiście on już mi nic nie odpisał, wiecie. Ja zobaczyłam, że ta wiadomość to jemu się wyświetla, czyli no wyświetliło się, ale no po prostu jakby podjął taką decyzję na zasadzie, że hej, hajs, trzeba zarobić. Ale czy naprawdę trzeba zarabiać w tak haniebny sposób, kurde, żeby reklamować alko i. No nawet nie wiem, żeby jak komuś smakowało, tak, ale po prostu uważam, że promocja alkoholizmu, czy dobra, nie alkoholizmu, promocja alkoholu, który wiadomo jak szkodzi i pokazywanie, że to jest coś fajnego, coś dobrego, to dla mnie się to nie wydaje w porządku. Znaczy, okej, jak były te czasy komunistyczne, jak każdy chlał i chlaj i bądź głupi i fajnie, spoko wtedy, ale jakby tak ludzie zaczęli się zastanawiać. No takie to smutne jest, kurde. To jest bardzo smutne, bardzo złe, że się dzieje, jak się dzieje. Ja tutaj się muszę trochę, wiecie, poprawię, bo mam trochę niewygodnie. Okej, lepiej. No i ta jego reakcja, że on się czuje nijak, że on nic złego nie robi, przecież on tylko reklamuje, nie? To mnie to tak kopnęło bardzo, bo, no bo kurna mać, ale reklamujesz, promujesz coś, co jest wiadomo, że bardzo złe. To jest po prostu narkotyk w formie kurcze płynnej. I to nie jest dobre. Z żadnego powodu to nie jest dobre, jak macie rodzinę i macie na głowie sprawy i po prostu potraficie się uchlać do tego stopnia, że no, burzy to porządek rodzinny, burzy to waszą pracę, burzy to waszą karierę, was samych, wasze zdrowie. To nie jest nic fajnego. Okej, rozumiem, okazjonalnie wypić coś. Okazjonalnie, nie wiem, wychodzicie, jest wyjście z przyjaciółmi gdzieś, przy czym miałam zawsze ten taki strach, żebym nie wypiła, o mój Boże, za dużo. Bo też się trochę tego alkoholu boję, ale wypić trochę mogę i to jest takie, że. Ale też zawsze to kontroluję, boję się, nie chcę wypić za wiele. I chcę być taką osobą przytomną, nigdy taką zachlaną, bo dla mnie, jak człowiek się tak zachleje i trzęsie się na nogach, nie może ustać. Bo jest w takim stanie, to jest dla mnie niesmaczne, źle wyglądające, upadlające i takie odbieranie sobie samemu godności. To jest dla mnie po prostu, no, tak jakbyście się sami siebie sprowadzili do jakiegoś, nie wiem, poziomu zwierzaczka. No, tragedia dla mnie, że ludzie sobie to robią i się tak upadlają, no i są z tego dumni i robią sobie zdjęcia na, nie wiem, na Instagram, na Facebook wrzucają to, patrz ile chleje. No kurna mać, może by tak tego nie promować, co? W sensie rozumiem, fajna zabawa, ja chyba sama raz kiedyś też, nie powiem, wrzuciłam zdjęcie z jakiegoś chyba wina, cydru, nie pamiętam, czegoś, co dawno to było. Ale teraz stwierdziłam, że rzeczywiście, tak samo jak śpiewak, że kurna, nie promujmy tego, po prostu tego nie pokazujmy, nie chwalmy się tym, bo to jakby. No nie ma się czym chwalić. Z jednej strony, bo ja bardzo rzadko piję, no i tak naprawdę to nie mam takiego. Mam taki stop naturalny przed tym, Owszem, mogę wypić, jak wychodzę gdzieś ze znajomymi, no bo oni wychodzą, no i ej, no to chodź, to pójdziemy gdzieś na piwo, no. No pójdę, mogę wypić jedno. I that's it. I to jest tyle. Ja nie chcę się urżnąć, uchlać do takiego stopnia, żebym, mówię, nie mogła stać na nogach albo nie kontaktowała, nie wiedziała, co się ze mną dzieje, żebym się obudziła na drugi dzień, żebym miała jakiegoś kaca, żeby mnie cokolwiek bolało. No nie, kurczę, ja chcę być produktywna na drugi dzień. Ja chcę myśleć, ja chcę dbać o swoje zdrowie. No i tyle, a po prostu alkohol, no to wiadomo, no nic fajnego, jak to rozpiździa cały dom i po prostu rodzinę i wszystko i możecie wpaść łatwo w wielki syf. Więc ja ogólnie, no bardzo uważam na takie tego typu rzeczy. I to, że alkohol jest do kupienia w Żabce czy nie wiem, pół za rogiem, no jest dla mnie też nie do pomyślenia, żeby na stacji benzynowej, żeby był alkohol. 24 godziny na dobę. Ja nie wiem, ja bym powiedziała, słuchajcie, że alkohol można kupić do godziny, kurna, 18 i tyle. I tyle. Nie ma, że na przykład po zmierzchu ktoś sobie idzie i robi jakieś libacje i idzie i sobie może kupić alkohol. Kurczę, ja bym powiedziała już w pewnym momencie basta. Dosyć tego. Nie będzie chlania, nie będzie takiego. Może nie jestem za taką zakazem takim totalnym, tak, że tak jak kiedyś było, że no w Ameryce tak, że nie wolno było, bo wtedy się zrobiły te podziemia i ludzie kupowali gdzieś tam z nielegalnych źródeł, sami robili ten alkohol. Nie wiem. Ludzie to są po prostu idiotami i nie wszyscy, ale dużo. I sobie będą robić, co chcą. Chcą robić coś nielegalnie, niech sobie robią. Ale jakieś standardy uważam, że powinny być, a nie, że po prostu macie co chwila, co drugi sklep, to macie Żabka, macie Alko, macie dostępne to 24 godziny na dobę. Bo potem się coś dzieje, zawsze wszystkie wykroczenia, wszystko, co się nie dzieje, no to po prostu przez głupich idiotów, których potem trzeba ratować. I pan ratownik medyczny też był Janka Śpiewaka. Polecam posłuchać. Dobra rozmowa była, ciekawa. On opisuje, że po prostu potem taki patus go po prostu po pijaku trzaśnie w twarz, no i kurczę, i potem no w sumie to co, niska szkodliwość czynu, no i co ci da, że to zgłosisz, tak? No chory, chory system, bardzo złe to jest, paskudne, niecne i takie obrzydliwe dla mnie, że jeszcze tych patusów trzeba po prostu ogarniać, pomagać im, bo oni się uchlali i robią coś złego. No po prostu, no dramat, dramat, bo ja już bym powiedziała, dobra, zrobił jak zrobił, to teraz niech cierpi. Nie ma co go ratować, nie ma co mu pomagać. Po prostu podjął taką decyzję, jest jak jest i tyle. Ale, że wrócę do książki, do tej książki Dom w butelce. W całości wiadomo, nie będę wam czytała pewne fragmenty, te, które mnie zaciekawiły i pamiętam, że było trochę tych historii. W samym spisie treści, ile my mamy tych historii? Zaraz niechże sobie sprawdzę. Mamy wstęp, ale czy jest spis treści w ogóle? Chyba tego jest. Mamy tych historii, jakby tak policzyć, kilka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, widzę, 12 historii. I ja z tych 12 zapamiętałam bardziej takie trzy historie. Historia Włodzimierza, ta historia jest na samym początku. Historię Sary, historię Karoliny. I Bartosza jeszcze chyba. To cztery, okej. To cztery. Historia Włodzimierza jest taka. Włodzimierz ogólnie, co jest ciekawe w tych wszystkich opowieściach tych ludzi, że oni są w zupełnie innym wieku. Trochę ich sytuacja wyglądała w domu inaczej, bo na przykład pił ojciec albo piła matka i wiemy, jak to mogło wpłynąć. Historia Włodzimierza, ona polega na tym, że on się wychował w takim domu, gdzie chlał ojciec, oczywiście. No i co mnie zaciekawiło w nim, to było to, że on sam mówił o takim wrodzonym już strachu, jeśli chodzi o chlanie, bo po prostu się bał pić alkohol. Mówił, że często ktoś za niego już wypił wystarczająco dużo alkoholu, kiedy ktoś mu oferował alkohol do wypicia. No i się po prostu bał. Masz taki naturalny stop, jeśli chodzi o alkohol, no bo boisz się, że możesz być tą osobą, jaką była osoba pijąca u ciebie w rodzinie, więc ten strach czy taka niechęć do alkoholu jest naturalna, bo widzisz, ile to zabrało, ile to zła narobiło. No i Włodzimierz właśnie coś takiego ma. Jakie są skutki wychowywania się z alkoholikiem, ojcem w tym wypadku? To są takie, że on był takim ojcem, który no nie był jak ojciec. Wiadomo, no bo no nie macie takiego ojca tak 24 godziny na dobę, że wiecie, że przyjdzie, nie będzie wam robił wstydu, tak? No to tu jest opisane, gdzie on mówi. I opisuje, co chciał zrobić Włodzimierz, że zawsze się starał wziąć w garść. No i tutaj cytat. I tu jest trochę ciekawe, bo co mnie zaciekawiło, to jest to, co on myśli o wychowywaniu swoich własnych dzieci, bo on, wychowując się z alkoholikiem, który wychowywał w niewłaściwy sposób, w karygodny sposób, no to jak widzicie, że ktoś was źle wychowywał, to myślicie, no to dobra, to trzeba robić na odwrót. Po prostu robić tak samo, tylko wszystko na odwrót. Inaczej. No jest takie. Jest tutaj to, co on mówi, to mówi tak. Starałem się wziąć w garść. Synowie, żona, moja nowa rodzina to odpowiedzialność. Do książek to się nigdy nie garnąłem, ale czytałem to, co żona przyniosła jeszcze ze studiów. Ale z książek miłości się nie nauczysz. A ja nie bardzo umiałem być dobrym ojcem. Na wszystko pozwalałem, bo nie chciałem być taki jak mój ojciec. A Joasia za wszystko chwaliła, bo nie chciała być taka jak jej. Chłopcy robili, co chcieli, rozpuściliśmy ich. No i tutaj on opisuje te sytuacje swoich dzieci własnych, swoich synów, jak oni zaczęli się powolutku staczać, zaczęli chodzić na wagary, chlać, palić papierosy, jak trudno ich było wysłać do szkoły. I co on jeszcze takiego tutaj powiedział? Tu pada pytanie później w wywiadzie, czy brakowało im dyscypliny? I on odpowiada: chyba tak. Tego, żeby im ktoś powiedział czasem nie. Ja nie umiałem. Nie chciałem, żeby jeden albo drugi się poczuł kiedyś tak jak ja zawsze, że nie, nie, nie. Zasługiwali na wszystko, co najlepsze, co ja rozumiałem jako zasługiwali na najlepsze. Wiesz, gdybym ja był wtedy taki mądry jak teraz, to by nasze życie wyglądało inaczej. Ale skąd miałem wiedzieć, jak wychowywać dziecko? Tego powinni uczyć w szkołach. Dla takich dzieci jak ja, które nie mają dobrych wzorców, powinny być lekcje. Temat pierwszy, jak chwalić. Temat drugi, jak karać. Temat trzeci, jak przytulać. Ja nie umiałem. Mogłem potrzeć ręką włosy, dać kuksańca, klepnąć po plecach i powiedzieć: dobra robota, ale to tyle. Z Joasią to co innego. Ona zresztą śmielsza była, bardziej wylewna do mnie i do dzieci, a mnie przytulanie nie wychodziło. I tu jest właśnie to, że czegoś nie umiecie, czujecie, że po prostu właśnie albo ta zasada, że robić na odwrót, ale to nie jest dobra zasada, bo jeżeli widzicie, że dany rodzic na przykład na nic nie pozwalał i jak wy pójdziecie w zupełnie drugą stronę, tak skrajnie, że na wszystko pozwalacie, to znowu też źle. I znowu to jego zastanawianie, że kurczę, to powinno być w szkole pokazywane do takich dzieci, które nie mają normalnych rodziców. Okej, tylko kto by podjął się takiego wyzwania? To ja jestem bardzo ciekawa, kto mógłby się poddać takiemu wyzwaniu. No, ale to już jest kwestia może nauczycieli, to już nie będę w to wnikała. Kwestia. Czego kwestia? Ministerstwa Edukacji chyba, żeby takie zajęcia powstały. A w Polsce edukacja jest jaka jest, o tym to ja mogę mówić długo, bo chyba 6 lat pracowałam jako nauczyciel, więc coś tam wiem, no. Coś tam. Kolejna historia to jest historia tutajże z Sary, to nie mój wstyd. I Sara ma 29 lat. I ona opisuje alkoholizm, ale swojego brata. Nie rodzica, brata. I w jaki sposób to na nią wpłynęło. Że właściwie ona wolałaby, żeby ten brat nie żył. A dlaczego? Bo po prostu jakby pewien rozdział się zakończy. Tej troski o niego. Zamartwień wiecznych o niego. Ale ja wam przeczytam kawałek. Pada takie pytanie: czy tęsknisz za Dawidem? Sara odpowiada: wcale. Kiedy miał ten okres niepicia i potem znów zaczął, to chwilę później miałam taki moment tęsknoty połączonej z żalem, że kurwa, 3 lata poszły do dupy, ale tak, żeby za bratem, to nie. Nie wiem nawet, czy go kocham, bo jak mogę kochać kogoś, kogo nie znam? To jest dosyć ciekawe, to jest dosyć głębokie to, co ona w danej chwili mówi. Bo potem jest pytanie dalej, pada. A myślisz o nim? I ona odpowiada, staram się nie. Ale nie zawsze się udaje. Boję się panicznie, że on popełni samobójstwo. W jednym z tych momentów, o których mówiłam, tych momentów jasności na granicy kaca, kiedy na chwilę zda sobie sprawę ze swojej sytuacji i że wtedy dojdzie mnie to poczucie winy, które w normalnej sytuacji jestem w stanie rozbroić, wytłumaczyć sobie, że nie mogę go uratować, że on sam musi. Boję się, że jeśli on się zabije albo zapije, to się temu poczuciu winy poddam. Jakiś czas temu Dawid zaginął. Moja mama powiedziała mi o tym po 3 tygodniach, jak już się znalazł. Z jednej strony pomyślałam, dupa tam, zaginął, w melanż poszedł. A z drugiej byłam strasznie zła na mamę, że nie wiedziałam. O tym psychiatryku też mi nie powiedziała. Dowiedziałam się przez przypadek. Nie wiem, czy jest lepsze wiedzieć, czy nie, ale ta bomba już tyka. Wiem, że to się prędzej czy później wydarzy. Dlatego od kilku lat, jak widzę jakiegoś bezdomnego i prosi mnie o jedzenie, to mu daję albo razem wchodzimy do sklepu i kupuję. Mój były chłopak się na mnie o to wkurzył, więc mu powiedziałam, Dawid chyba teraz też jest bezdomny. Chciałabym, żeby nie był głodny i żeby ktoś mu coś kupił. Ostatnio terapeutka zapytała mnie, jak myślę, co ewentualna śmierć mojego brata zmieniłaby w tym, co o nim myślę. Odpowiedziałam, że przyniosłaby mi ulgę. Mogłabym odpowiedzieć na pytanie, czy masz brata? Umarł. I to kończyłoby temat, a przy okazji jakoś go uwznieśliło. Stałby się kimś, komu można współczuć, a nie pogardzać nim, albo się na niego złościć, że nie chce wytrzeźwieć. Wiem, że to jest zjebane, ale śmierć może być czymś wyczekiwanym. Nie życzę mu jej oczywiście, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przygotować się na to, co nieuniknione. Nie widziałam go od 2017 roku. I to jest, słuchajcie, wydaje mi się, taka najbardziej drastyczna opowieść, najbardziej taka dramatyczna według mnie. Gdzie już jesteście w takim punkcie, że myślicie, że właściwie to już tak trochę logicznie wy to widzicie, zaczynacie to widzieć, że kurde, ej, nie byłoby go? To by było lepiej. To by było naprawdę lepiej. A co można jej powiedzieć? Kurde, niewiele. Tak naprawdę można jej tylko współczuć tej sytuacji całej. To jest biedna dziewczyna. Jej brat żyjący w zupełnie innym świecie, wszystko przez alko, przez to, że się po prostu temu alkoholowi poddał, że nie dał rady, nie udźwignął tego. To jest bardzo smutne i takie... Współczuję tej dziewczynie, naprawdę. Współczuję jej okropnie. Bardzo współczuję. Mamy sytuację... Rozdział Serce Matki i tutaj jest historia Maćka. Maćka, który ma 44 lata. I Maciek tutaj wspominał o tym, jak jego matka przygotowywała się do świąt. No i tutaj on opisuje, że on właściwie potrafił zrobić wszystkie zakupy, postawić, nie wiem, zostawić je na stole i po prostu przywieźć. I zostawić, żeby matka po prostu się nimi, tymi produktami zajęła. Ta matka potrafiła po prostu nic nie zrobić, bo zachlała. No i po prostu, wiecie, śpi. A to mięso, to wszystko się psuje, bo nawet nie włożyła go do lodówki. Spała, nie wiem, kilka dni. I chlała. Nie zajęła się nawet tym w ogóle. Wszystko musiał wyrzucić. Jak wrócił do domu, wyrzucił wszystko. I ogarnął zakupy, zrobił jeszcze raz i na szybko coś przygotował. Bo po prostu matka sama tego nie zrobiła. Jest ta rozmowa znowu taka wigilijna, kiedy Maciek mówi, znów wigilia, wszystko gotowe, Byłem u mamy w domu, ale ciągle jeszcze gdzieś wybiegałem, a to chleb, a to po pietruszkę, a to po ciasto. Mama od rana się szykowała, mieliśmy iść w gości do cioci. Obiecała, że nie będzie piła, ale za każdym razem, jak wracałem z tych zakupów, miałem wrażenie, że jest trochę upita. Na początku pomyślałem, że coś sobie bzdurałem. Potem, że mam paranoję. Nic nie mówiłem. Ale tak koło 14, 15 spojrzałem na nią i stwierdziłem: nie no, ja pierdolę, ona jest ewidentnie pijana. Zapytałem ją: mamo, dlaczego piłaś? Ona na to: nic nie piłam. Ja dalej: ale przecież widzę, że piłaś. Ona: nic nie piłam, co ty opowiadasz? Nie mam nawet żadnego alkoholu. Na 99% byłem pewien, że jest pijana, ale miałem ten 1% wahania, że może rzeczywiście się mylę. Może ona naprawdę po prostu źle się czuje. To zresztą był jej stały tekst. Ojej, jak się źle czuję. Dlatego tak siedzi, dyszy, jest zmęczona. Postanowiłem, że poszukam tej wódki. Ale robiąc to, miałem totalne poczucie winy, no bo co? Jeśli ona rzeczywiście nie piła, jeśli niesłusznie ją oskarżam, jestem podły i okropny. Ona, będąc moją matką, doskonale wiedziała, co ja myślę i jak mnie zranić, więc zaczęła powtarzać: ale jak ty mnie traktujesz? Są święta, a ty dla mnie taki jesteś? W ogóle mi nie ufasz. No i osoba, która z nim przeprowadza wywiad, mówi do niego: czysta manipulacja. Na co on odpowiada: ale skuteczna. Więc ja w totalnym poczuciu winy kontynuowałem to szukanie. Po wszystkich szafkach, szufladach, w kuchni. W końcu zajrzałem do spiżarki, w której trzymaliśmy stare ubrania i kurtki. I na dnie, w torbie, w której już nie nosiła, znalazłem prawie opróżnioną butelkę wódki. 0,7 litra. Zapytałem matkę: a to, co to jest? Na co ona odpowiedziała: to nie moje. Och, także słuchajcie, no to jest kosmos, to nie moje. No, to można się z tego śmiać, no, widzicie sami, jak jest. No i potem Maciek odpowiada, że no dokładnie, to było absurdalne. Zapytałem ją: krasnoludki to przyniosły? Mój ojczym nie żył od lat. Mój brat nie chowałby wódki w starej torebce mamy. Rozpłakałem się. Powiedziałem, że prosiłem ją tylko o jedno, że już nie mogę i że skoro tak, to nie będę z nią spędzał tych świąt. Jeszcze przed tą wigilią mieliśmy pojechać do ojczyma na cmentarz. Wyszedłem z domu zapłakany, pojechałem sam i zastanawiałem się, co teraz zrobię, dokąd pójdę. Matka zaczęła wydzwaniać na komórkę, na początku nie odbierałem, ale dzwoniła dalej, w końcu odebrałem. Błagała mnie, żebym wrócił, że ona już naprawdę nie będzie piła. W końcu uległem pod warunkiem, że do końca dnia nie tknie alkoholu, ale widzicie, to był taki ten jego warunek. Oczywiście mi to obiecała. Ja oczywiście wróciłem, bo jeszcze sobie pomyślałem, że ona jest taka chora, że może to są nasze ostatnie święta wspólne i że sobie nie wybaczę potem, jak nie spędzę ich z nią. Ledwo się trzymała na nogach, ale ubrała się, wyperfumowała i pojechaliśmy na wigilię do ciotki. Stół zastawiony, stoją też kieliszki, a pamiętacie o tym warunku Maćka, że nie chleje. Polewają wódkę, a ja patrzę na mamę i kiwam głową, że ty nie. Ona mi się wtedy perfidnie popatrzyła w oczy, wzięła kieliszek i wypiła duszkiem. I to był ten moment, w którym ostatecznie zdałem sobie sprawę, że już nic nie jestem w stanie zrobić. Jeśli ona nie pójdzie po jakąś pomoc do jakiegoś AA albo gdzieś, to nie przestanie pić. Ja zresztą już wcześniej jej to sugerowałem, żeby poszła do AA. Spotkania odbywały się 200 metrów od naszego domu. Próbowałam ją zachęcić, że może tam kogoś pozna, a przynajmniej pobędzie z innymi ludźmi, że może miała pretekst, żeby wyjść z domu. Że to żaden wstyd, te rozmowy zawsze się kończyły jednakowo, ale ja nie jestem alkoholiczką. Nigdy się do tego nie przyznała. Ta matka potem w szpitalu, Maćka, ona potem zmarła. Z tego, co ja pamiętam, bo ja tę książkę czytałam trochę dawno, ale tutaj ona chyba zmarła, ta matka. Tak, że czy w szpitalu nie piła, są pytania. I czy zdążył z nią porozmawiać, że o jej piciu to już nie zdążył. No i że było, słuchajcie, ciężko. To poczucie winy. Jest jeszcze jedna historia o takiej dziewczynie, o Karolinie, która ma 24 lata. Ja sobie to też zapamiętałam. Ona akurat pochodziła z takiego domu bohemy, tak zwanych artystów, gdzie to wszystko można chlać, pić, ćpać, co się chce, można robić, nikt nikomu w bradę nie wchodzi. No to tutaj była taka sytuacja, jaka była. No i jest opisywana Karolina, która w pewnym momencie ma taki żal do tego ojca, że on mógłby się, kurde, wziąć do pracy, mógłby coś osiągnąć, mógłby coś zrobić jeszcze z tym życiem. No ale facet taki stary, starszy, może nie taki starszy, starszy, on mógłby się ogarnąć, no ale stwierdził, że woli siedzieć i chlać. No i on tak stwierdził, że woli tak żyć, woli tak siedzieć i chlać, no a dzieci, no to w sumie trudno, nie? No wywalone. I tutaj jest to życie tej Karoliny trochę pokazane. Jak to jej ojciec czuł się taki trochę lepszy od innych, no bo był lepiej sytuowany, lepsza była sytuacja taka może w tym domu, że on był taki uber inteligentny. Ale zamoczyć przecież trzeba, prawda? Robaka. I tak sobie myślę, że po prostu tyle się zła dzieje. No, że to chlanie jest takie zupełnie niepotrzebne nikomu. Ani w danej rodzinie, ani, no nie wiem. Okej, jak może ktoś pije bardzo małe ilości alkoholu albo ogarnia sprawę, ale nie wiem, jest nawet, szczerze powiedziawszy, to tak szkoda mi hajsu na ten alkohol w tyle wydawać, że tak średnio rozumiem, średnio to rozumiem. To jest dla mnie taki zbytek. Coś, co jest mi niepotrzebne do niczego. Może do jakiegoś, nie wiem, przepisu, jak mam jakiś przepis, tam trzeba dolać alkoholu. No okej, kupię, ale żebym tak celowo chlała, nie wiem, co weekend, to nie. I wydaje mi się, że naprawdę ten alkohol, on rujnuje życie, serio. To jest coś paskudnego, jak macie w rodzinie jakiegoś alkoholika albo alkoholiczkę, to nikomu nie zazdroszczę, bo to nie jest nic fajnego, to nie jest nic dobrego. I później sami macie w życiu taki naturalny stop przed tym. Boicie się tego, boicie się tego alkoholu, boicie się sobie zaufać. Myślicie, że sami macie takie spieprzone geny, że są po prostu złe i że wy się pewnie stoczycie, że wy pewnie w jakimś tam momencie w życiu, no nie wiem, to się ujawni jakoś, że będziecie tak chlać na umór. Ja rozumiem picie kulturalne, naprawdę to rozumiem, że wychodzicie, wypijecie piwo, no i wracacie, spoko, no. No luz. Ale nie czaję takiego zachlewania się, takiego picia na umór, takiego napicia się, że po prostu no, nie możecie ustać na własnych nogach, nie pamiętacie, co się stało. Tego nie rozumiem, tego naprawdę nie rozumiem, bo. Znaczy, wiem, że moim problemem to, widzicie, zawsze to też będzie to, że ja będę mogła powiedzieć, że ja nie wiem, ile mogę wypić. Że ja nie wiem, ile, bo po prostu nigdy się nie uchlałam i po prostu nie wiem, ile będzie za dużo. Dlatego też może mam taki dystans do tego alkoholu, że po prostu staram się tak nie pić bardzo dużo. Albo, no nie wiem, tak dawkować ten alkohol. To jest jedna rzecz. No bo alkohol sam w sobie, no to uważam, że to jest taki płynny narkotyk, który odurza ludzi. Może rozwesela niektórych, ale myślę, że jest też dużo innych sposobów, które mogą was rozweselić i wam pomóc. To nie musi być alkohol. To wcale nie musi być alkohol. Albo jeżeli no, chcecie już pić ten alkohol, no to naprawdę przynajmniej z głową i ostrożnie, bo to jest naprawdę zalegalizowany narkotyk. Tylko w takiej postaci płynnej. I tyle. I tutaj jakby sprawa się kończy. Ja chciałabym, żeby nie było tego alkoholizmu, żeby te rodziny jakoś tam prosperowały wszystkie i żeby było dobrze. Tylko jest to, kurczę, cholernie trudno zrobić i nie wiem, jak miałabym to tak naprawdę osiągnąć, żeby coś takiego zrobić. Nie wydaje mi się to możliwe. Wydaje mi się, że najlepszą sytuacją byłaby po prostu edukacja społeczeństwa i mówienie, że są pewne rzeczy, które są szkodliwe i których należy unikać, albo do których trzeba mieć bardzo takie rozsądne podejście, bardzo rozsądne i wszystko z głową, a nie na 3-4 i na hura i na, pijemy na hejna, panowie, a jak ze mną się nie napijesz, no to to jest, nie rozumiem tego, no nie, nie napiję się, bo nie chcę. I tyle. I nie powinno być zachęcania. No bo to jest chamstwo. Jeśli ktoś nie chce pić, no to po co pytasz kogoś, no co ty, no tylko tyle, no wypij jeszcze, wypij. Po co jest takie namawianie, jak ciocia klocia kogoś, wypij jeszcze, no wypij, wypij. To nie jest małe dziecko, odwal się od kogoś i tyle. Ktoś wypije ile chce, ktoś zje ile chce, że nie ma co wnikać w to, ile kto pije i ile kto je. I to jest według mnie istotne, co teraz powiedziałam. Dobra, zachęcam was jeszcze raz do kupienia sobie tej książki Dom w butelce. Warto ją poczytać, jeśli ktoś chce tak trochę lepiej może zrozumieć świat DDA. I co? I myślę, że to by było na tyle dzisiaj. Dzięki wam, że mnie słuchacie. Piszcie, co myślicie w komentarzach. Jak ktoś też jest DDA, no to piątka. O, że już sobie jaja z tego robię. Ale nie, no mówię, nie będę mówiła więcej o jakichś objawach i jak to leczyć, że ktoś jest DDA, czy powinien iść na terapię. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to może. Zachęcam do tego. A dla mnie to już będzie na dzisiaj tyle. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Udanego tygodnia, bo trzeba przeżyć tydzień. To nie jest łatwe. Wiem coś o tym. Wiem coś o tym naprawdę bardzo dobrze, że ciężko jest przeżyć. I tyle ode mnie. Trzymajcie się. Hej.